Noc poślubna moich rodziców odbyła się w 1948 roku, w grudniu, w wynajętym mieszkaniu pożyczonym od kolegi, który pojechał odwiedzić swoją rodzinę na święta Bożego Narodzenia, i w związku z tym mama i tata mieli możliwość spędzenia nocy poślubnej samotnie, a nie w towarzystwie ciotek, kuzynów, piesków i innych w wielkim zbiorowym mieszkaniu rodzinnym. Następnej nocy, po napaleniu w piecu, nagle zaczęły się rozlegać wybuchy, coraz gorsze, zaczęło płonąć całe mieszkanie, trzeba było wzywać straż pożarną. Ojciec ugasił większość pożaru sam własnymi gołymi rękami, wyrzucając płonące rzeczy przez okno na pokryte śniegiem podwórze. Przyjechała straż pożarna, na szczęście wszystko już było ugaszone, w związku z tym zadowolili się tym, że spisali protokół i poszli. Ale ojciec sprawdził, co to tam wybuchało za tym piecem, a to były przechowywane przez kolegę granaty na wypadek, gdyby doszło jednak do wojny z komuną i można było tego użyć. W związku z tym ja twierdzę, że jeżeli człowiek się urodził z takiej nocy poślubnej, to ma takie życie, na jakie zasłużył. Urodziłam się w Sopocie, ale jest to przypadek. Rodzina mieszkała we Wrzeszczu, po prostu nie było miejsca w klinice we Wrzeszczu, trzeba było pojechać do Sopotu. Mama była graficzką, ojciec był inżynierem budowy okrętów, po czym oboje się rozwinęli. Ojciec został doktorem budowy okrętów, a jednocześnie pierwszym i przez wiele lat najsłynniejszym żeglarzem polarnym, czyli takim, który na jachtach pływał na tereny polarne, do Arktyki lub Antarktydy. Teraz to oczywiście wszyscy robią co innego, a poza tym klimat się zmienił. Natomiast mama najpierw była graficzką, a potem, jak skończyłam 40 lat, nauczyła się sama hiszpańskiego. Została tłumaczką poezji hiszpańskiej, tłumaczyła różnych poetów hiszpańskich, ale przede wszystkim jej dziełem życia były tłumaczenia wierszy Federico Garcia Lorca. Takie było ambitne otoczenie dwóch dziewczynek, które wyrastały w takiej rodzinie. Jak mówię, w rodzinie było mnóstwo innych ludzi, wszyscy coś robili bardzo ważnego, byli artystami, naukowcami, mieli wielkie osiągnięcia. Jeden z dziadków był dyrektorem na całą Polskę Północną Kolei Polskich po wojnie. W związku z tym ja miałam wrażenie, że wyrastałam w świecie, w którym strasznie dużo się dzieje i wszyscy coś robią i nie ma możliwości, żeby w życiu nic nie robić. Podobno zawsze i bez przerwy zadawałam pytania. Ponieważ zadawałam pytania i wszystko chciałam wiedzieć, w końcu rodzina z zachwytem przyjęła do wiadomości, że ja już umiem czytać i dawała mi książki do czytania na ten temat, który mnie ciekawił. Pierwszą książkę, jaką pamiętam, którą dostałam na własność, pewnie nie była to naprawdę pierwsza książka, ale pierwsza, którą pamiętam, to była mała encyklopedia powszechna od A do Z, taka mała, gruba, pękata. I ja ją po prostu przeczytałam od deski do deski. Byłam w drugiej klasie, może w trzeciej. Trzeba by było sprawdzić, kiedy ta encyklopedia się ukazała. W każdym razie przeczytałam ją od deski do deski, ja ją mam w domu i tam widać, jak mała Ewa podkreślała sobie różne rzeczy, których nie rozumie, albo różne rzeczy, które ją ciekawią. I o dziwo, najciekawsze wydawały mi się wtedy rzeczy związane z przyrodą, fizyką, geologią i astronomią. I poniekąd te zainteresowania pozostały na zawsze, ponieważ ja studiowałam archeologię i etnografię. Tak wyrosłam na dziewczynkę, która bardzo dużo czytała, bardzo dużo chciała wiedzieć i w pewnym momencie bardzo szybko postanowiła, że trzeba będzie to zapisywać, bo inaczej się zapomni, co się przeczytało, czego się człowiek dowiedział. No to będę tak samo nauczyłam się czytać po francusku, po niemiecku i po angielsku i po rosyjsku. Mówienie to już jest zupełnie inna sprawa, ale czytanie w każdym wypadku zaczynało się najpierw od encyklopedii, a potem od książek o sztuce. Ja studiowałam w Poznaniu, I praktycznie rzecz biorąc, pewnie zostałabym w tym Poznaniu i pewnie zostałabym tam doktorką habilitowaną, a potem profesorką. Myślę, że nie byłoby innego wyjścia, gdyby nie fakt, że wyszłam za mąż i zaszłam w ciążę, a mieszkaliśmy z mężem u jego mamy. Mieszkała tam również jego siostra. Mieszkał tam ojciec mamy, 90-paroletni dziadziuś, którego bardzo kochaliśmy, ale to były dwa pokoje. I w momencie, jak ja zaszłam w ciążę, to naprawdę już nie wiadomo było, jak my możemy poprzesuwać te klocki w tej układance pod tytułem Dwa pokoje w Poznaniu, w sytuacji, w której nie mogliśmy dostać ani pokoju w akademiku dla pracowników naukowych, ani w pokoju dla akademiku, dla studentów. Mąż był 2 lata młodszy ode mnie, w związku z tym, jest oczywiście nadal, w związku z tym on mógłby dostać jeszcze akademik, no ale nie dostaliśmy. W związku z tym skorzystaliśmy z oferty, którą zgłosił mój tata, który wypływał na wielki rejs jachtem, który był zaplanowany na minimum rok, a być może na 3 lata. Był to rejs, który miał się odbyć śladami Amundsena przez tak zwane przejście północno-zachodnie, czyli pomiędzy skutymi lodem wyspami północnej Kanady. I tam latem otwierały się przejścia. Teraz to przejście, kajakiem można by je przepłynąć, myślę. Ale wtedy, w tych latach, w pierwszej połowie lat 70. to jednak było bardzo trudne. To przejście otwierało się na maksymalnie 6 tygodni w roku, a potem skuwały je lody. I trzeba się było liczyć z tym, że jeżeli się nie zdąży, a najczęściej zakładało się, że się nie zdąży przepłynąć całego przejścia w ciągu tych 6 tygodni, no to trzeba będzie czekać 11 miesięcy na następne otwarcie na te 6 tygodni. I ojciec przewidywał jako kapitan, że będzie to może nawet i 3 lata. W związku z tym przyjechał i powiedział do nas, że no dobra, to wy przyjeżdżajcie, zamieszkacie z mamą, moją mamą, czyli teściową mojego ówczesnego męża i będziecie się mamą zajmować. Mama jest artystką, wiadomo było, nikt nam nie musiał tego tłumaczyć, że mama nie zajmie się niczym. I że w związku z tym ktoś się będzie musiał tym zająć i będzie to układ wzajemnej pomocy. My zamieszkamy, będziemy mieli swoje mieszkanie, swój pokój, a potem wyprodukujemy sobie swoje własne mieszkanie na strychu, ale za to będziemy zajmować się mamą. I tak też się to i odbyło. Mój syn urodził się w roku 1976, co dla osoby znającej historię Polski jest oczywiste. Mój syn urodził się 29 maja, a w czerwcu były rozruchy w Radomiu. W związku z tym ja siedziałam na krześle, karmiłam piersią mojego syna i słuchałam Radia Wolna Europa i płakałam, słuchając tego, co się działo w Radomiu. I to właśnie było tak, że powróciła przyjaźń, którą jako mała dziewczynka byłam zaprzyjaźniona z młodszą znajomą moich rodziców, która jak ja wróciłam z mężem do Gdańska i byłam w ciąży, to po prostu zaopiekowała się nami, ponieważ sama nie miała dzieci, więc przynosiła a to pieluszki, a to kocyk, a to buteleczkę. Tak jak to w owym czasie było, wszystko trzeba było zdobywać, kombinować, organizować. I ona wyszła za mąż za człowieka, który jest dosyć znaną postacią w ruchu opozycyjnym owego czasu, za Karola Krementowskiego. On jest człowiekiem, który odpowiada za moje wykształcenie polityczne, ponieważ ja wyrastałam jako istota polityczna, zainteresowana kulturą, literaturą, antropologią kulturową, historią ludzkości. A tu nagle pojawił się w naszym domu i przychodził z Teresą jej mąż, który owszem przyglądał się temu, że dostaje buteleczkę, kocyk, pieluszkę, zjadał kolację, po czym zaczynała się dyskusja i przez kilka pierwszych miesięcy pobytu w Gdańsku ja przeszłam krótki kurs polityczny historii Polski od końca I wojny światowej przez wojnę polsko-bolszewicką, przez okres międzywojenny, II wojnę światową, no i oczywiście cały okres komunistyczny. I dowiedziałam się z tych wykładów tego, co powinno się wiedzieć, ale również tego, co powinno się robić. I dla Karola nie było wątpliwości, że on kształci swoją asystentkę. I to było oczywiste, że ja będę robiła wszystko, co on mi powie, a on był zaprzyjaźniony bardzo blisko, w związku z tym ja później też już byłem bardzo blisko zaprzyjaźniona, z Andrzejem Gwiazdą i Joanną Dudą Gwiazdą, czyli ludźmi, którzy wraz z Wałęsą i Bogdanem Borusewiczem założyli Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, czyli organizację odpowiadającą temu, co w Warszawie nazywało się KOR, a właśnie na Wybrzeżu Gdańskim nazywało się Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, WZZW. To bardzo charakterystyczne litery były. I to była organizacja, która miała dokładnie takie same cele jak KOR, czyli pomaganie ludziom, którzy strajkowali w Polsce i byli w jakikolwiek sposób prześladowani przez reżim, czy przez system PRL-owski. Różnicą gdańską, która wynikała prawdopodobnie głównie z osobowości Andrzeja Gwiazdy, było to, że był jakby większy nacisk na sprawy pracownicze. Czyli ta polityka była bardzo ważne było kształcenie młodzieży, uniwersytety latające, biblioteka, gazety i kolportaż tych gazet i pomoc. Wszystko tak jak robił to KOR, ale jednocześnie był jakby bardzo silny nacisk na sprawy pracownicze, na BHP po prostu. Co tu dużo gadać? Na to, czy ci ludzie będą mieli hełmy, buty, rękawice, maski przeciwpyłowe. Jest taka opowieść. W roku 1980, na początku sierpnia, kiedy w Polsce już wrzało, w całej Polsce wrzało, bo w Polsce bywały okresy, że wrzało bez przerwy i cały czas przed sierpniem 1980 wszędzie były strajki. Tym niemniej dziennikarzowi z Holandii, dziennikarzowi, który nazywał się Dick Verkeek, to jest bardzo znana postać. On napisał również książki, w których pisał również o Polsce. To był dziennikarz radiowy, bardzo znany, chyba najbardziej w owym czasie znany dziennikarz radiowy w Holandii. Dick Verkeek przyjechał do Gdańska i przyjechał do rodziny, którą znał kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli w roku 56, po czym za reportaż, który wówczas napisał, dostał zakaz wjazdu do Polski i prawie co roku starał się o prawo wjazdu. Z przyczyn, których nikt z nas nie potrafi rozszyfrować, w roku 1980 Dick Verkeek zgłosił się po raz kolejny, że chciałby przyjechać jako dziennikarz, przyjedzie w towarzystwie swojego syna i chciałby zrobić reportaż o tym, jak Holendrzy, którzy przyjeżdżają i jeżdżą po całej Europie w przyczepach kempingowych, bo jest to specjalność holenderska, jak Holendrzy w takich przyczepach spędzają lato w Polsce. Z przyczyn zupełnie niewiadomych dostał zgodę na wjazd do Polski. Przyjechał, był rok 1980, początek sierpnia. Zgłosił się do mojej mamy i mojego ojca. Moja mama zaprosiła również mojego męża, mnie i mojego syna na kolację. Oczywiście tę kolację to ja ugotowałam. Zrobiliśmy kolację, po czym mój mąż, mój ojciec i ja paliliśmy papierosy, wychodziliśmy na te papierosy, bo mama nie cierpiała, więc wychodziliśmy na zmiany na balkon. Dick, jak ja wyszłam na papierosa, wyszedł za mną i powiedział szybko i cicho: czy możesz mi zorganizować spotkania z opozycją? A ja równie szybko i cicho odpowiedziałam: tak. Skąd on wiedział, że nie powinien tego mówić na głos przy całej rodzinie? Skąd on wiedział, że ja mu to zorganizuję? Nie wiem, nie sądzę, żebym cokolwiek wtedy powiedziała i nie sądzę, żebym miała to wypisane na czole. Ale z jakiegoś powodu on to wiedział i myśmy przed samym rozpoczęciem strajków byli na spotkaniu z mnóstwem bardzo ważnych osób. Zaczęliśmy od Karola Krementowskiego, potem był Andrzej Gwiazda, Joanna Duda-Gwiazda, Aleksander Hall, Leszek Moczulski, Ewa Kubasiewicz i Bogdan Borusewicz. I w pewnym momencie ci ludzie, z którymi myśmy rozmawiali, i zawsze to było tak, że ja tłumaczyłam, ja organizowałam to spotkanie, ja organizowałam dojście tak, żeby nas nikt nie złapał, to była moja sprawa i ja byłam odpowiedzialna za tłumaczenie, za prowadzenie tej rozmowy, za podsuwanie pytań, czyli właściwie za wszystko. I w pewnym momencie jedna z tych osób, z którymi rozmawiałyśmy, przekazała nam przez Karola informację z Anną Walentynowicz i oczywiście spotkaliśmy. Jedna z tych osób przekazała, możliwe, że nawet Anna Walentynowicz, przekazała nam przez Karola Krementowskiego informację. Jeżeli chcecie, to możecie się spotkać jeszcze jedną osobą z Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, mianowicie z takim facetem, którego właśnie wyrzucono z pracy, a on jest biedny, bo on ma bardzo dużo dzieci i właściwie przydałoby się, żebyście zrobili z nim wywiad i dali mu trochę pieniędzy. Nikt dawał wszystkim pieniądze, ja nawet nie wiem ile, ale ja przekazałam to Dickowi. A Dick powiedział, my już mamy tyle materiału, nie potrzebujemy tego faceta z tą kupą dzieci. Dał pieniądze do przekazania. Dwa dni później zaczął się strajk i ten facet przeskoczył przez mur stoczni. Do dzisiaj się zastanawiam, jak wyglądałoby moje życie, gdybym ja wtedy zdołała przekonać Dicka, że jednak pójdziemy się spotkać z tym Lechem Wałęsą, bo on by się zgodził. Jak ja bym mu powiedziała, Dick, chodź, pójdziemy, pogadamy, nie wiadomo, co on nam powie. A tak, to oczywiście Dick i ja poznaliśmy się z Lechem Wałęsą, ale to już nie było to. Mój ówczesny mąż, były mąż, był delegatem swojego zakładu pracy na Stocznię Gdańską do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, brał udział w obradach w tej słynnej hali BHP i wprowadził tam również Dicka. Dick był, ja byłam przekonana, że pierwszym dziennikarzem. Potem ci ludzie z Centrum Solidarności twierdzili, że tam jeden dziennikarz też z Holandii wcześniej. Mnie się wierzyć nie chce, ale nie będziemy się o to sprzeczać, bo nie ma powodu. W każdym razie Dick był człowiekiem, który pierwszy nadawał audycje radiowe do radia holenderskiego, a zatem w świat, na temat tego, co się dzieje w stoczni i nadawał je z naszego mieszkania. Ja myślę, że ta krótka opowieść pokazuje, jak dalece nie można było nie zaangażować się w to, co się działo w Gdańsku w roku 1976, 7, 8, 9, w 1980, 81, a zatem również w czasie stanu wojennego. Po prostu nie można się było nie zaangażować. Moje obowiązki w tej współpracy z Karolem Krementowskim i całą resztą towarzystwa, że tak powiem, były bardzo różne. Ja pisałam teksty, ja tłumaczyłam teksty, ja towarzyszyłam dziennikarzom zachodnim w nagrywaniu audycji jako tłumaczka i organizatorka. W czasach Solidarności nie było to wielką fatygą, ale w czasach stanu wojennego to już było rzeczywiście zadanie. Byłam maszynistką, która przepisywała matrycę. Matryca to był papier woskowy na tekturze pokryty przezroczystą bibułą mocną, na której się pisało na maszynie wzory do druku na powielaczach prasy nielegalnej. I to jest sztuka sama w sobie, umiejętność pisania matryc. Ja nawet twierdzę, że to była najciekawsza rzecz, jakiej ja się nauczyłam, będąc działaczką w podziemiu. Nauczyłam się zbierania pieniędzy, nauczyłam się kłamania w żywe oczy, patrząc każdemu w oczy i udając, że absolutnie nic. Wszystkiego się nauczyłam w tej pracy w ciągu tych lat od 76 roku do wyjazdu, czyli do stycznia 85 roku. Nauczyłam się opanowania zimnej krwi, nie płakania, nie bania się, mimo że człowiek się boi straszliwie i boi się. I nie udawajmy, że się nie boimy, boimy się zawsze. Nauczyłam się bezczelnych odpowiedzi, wszystkiego się nauczyłam, ale najciekawszą umiejętnością, która mi się nigdy w życiu do niczego więcej nie przydała i Bogu niech będą dzięki, była umiejętność pisania matryc. To nie był pomysł. To było zmęczenie materiału. To było 9 lat z tego, te półtora roku Solidarności, to w tej chwili tak się lekko pogardliwie ocenia jako karnawał Solidarności. To wcale nie był karnawał. To była ciężka praca, wiecznie w stresie i wiecznie w niepokoju, że zaraz się to skończy. Zaraz przyjdą, zaraz nas aresztują, zaraz nas zamkną, zaraz zacznie się wojna i my będziemy za to odpowiedzialni. Ale że nie możemy nic innego zrobić. Musimy robić to, co musimy robić, ponieważ jest taka prawidłowość psychologiczna, że nic nam nie pomoże. Jeżeli jesteśmy do czegoś predestynowani, to to coś się odezwie. I jeżeli jesteś predestynowana do tego, żeby się buntować, to się będziesz buntować w każdych warunkach. Ja miałam akurat taką sytuację, że buntowałam się w warunkach, kiedy potem oceniono to jako odwagę, bohaterstwo, ale tak naprawdę nie mogliśmy robić nic innego. Byliśmy tacy, jacy byliśmy. Mało kto z nas już teraz to powie tak naprawdę, ale myśmy przecież nie chcieli obalać ustroju. Myśmy nie myśleli, że obalimy system komunistyczny na świecie, że skończymy zimną wojnę, że doprowadzimy do zjednoczenia Niemiec, że doprowadzimy do tego, że zmieni się ustrój od Uralu po Łabę. Nic podobnego nam nie przychodziło do głowy. Myśmy chcieli, żeby nasze społeczeństwo, nasze społeczeństwo żyło w sprawiedliwości społecznej, co miało oznaczać zniesienie przywilejów nomenklatury partyjnej i umożliwienie zwykłego, porządnego, uczciwego życia, uczciwej pracy za uczciwe pieniądze w uczciwy sposób. Tego chcieliśmy. Tak naprawdę to myśmy tylko tego chcieli. Cała reszta przyszła przez przypadek. Tak się złożyło, takie były warunki, taka była sytuacja, tak się to rozwinęło i mieliśmy takie szczęście, że wzięliśmy w tym udział. Mało tego, myśmy mieli szczęście jako pokolenie, że wzięliśmy udział w dwóch rewolucjach. Wzięliśmy udział w rewolucji społecznej, przedtem, w rewolucji, nazwijmy to, hipisowskiej. Nie chcieliśmy się zgodzić na to, że nie wolno nam nosić długich włosów, albo chodzić na bosaka, albo ubierać się tak, jak chcemy, że nie wolno nam słuchać takiej muzyki, jaką chcemy, nie wolno nam tańczyć tego, co chcemy. I ci sami ludzie, którzy byli mniej lub bardziej prohipisowscy, albo byli hipisami, albo byli prohipisowscy, ci sami ludzie te 10 lat później zrobili Solidarność. To jest ta sama grupa. My odpowiadamy za zmianę struktury społecznej, za zmianę obyczajowości, za tolerancję, za pacyfizm, za weganizm, za wegetarianizm. Tego wszystkiego nikt teraz już nie pamięta. Każde nowe pokolenie myśli, że ono to samo zrobiło. A myśmy naprawdę o każdą z tych rzeczy musieli walczyć. I tak to się zaczęło. Myślę, że to, że wzięliśmy udział w dwóch takich rewolucjach, rewolucji społeczno-kulturowej, obyczajowej i rewolucji politycznej, ukształtowało nas na całe życie. My nie mogliśmy być inni. Myśmy myśleli, że my wszyscy jesteśmy tacy sami, że ta nasza idea wolności jako sprawiedliwości społecznej i wolności indywidualnej każdego człowieka, że to jest takie ważne, że jak my to uzyskamy, to po prostu stanie się utopijne święto na świecie. Będziemy żyli w raju. No i mamy. Właściwie zawsze mi się udawało. Ja się wykręcałam, ja umiałam udawać kogoś innego, ja umiałam stać w kolejce po mięso, a jednocześnie rozdzielać ulotki. Wszystko to potrafiłam. I jakoś mi uchodziło na sucho. Ale w roku 1982, w grudniu, czyli po roku stanu wojennego, dokładnie po roku stanu wojennego, kiedy już było zapowiedziane, że od stycznia 83 roku stan wojenny zostanie poluzowany, że wprawdzie część, zakaz zgromadzeń, zakaz wolnych związków zawodowych i tak dalej, że to zostanie utrzymane, ale bardzo wiele obostrzeń miało zostać zlikwidowanych. I wtedy właśnie w Gdańsku zrobiono taką akcję, która miała, trudno powiedzieć, czy miała przynieść władzy plon obfity w postaci aresztowania wielu działaczy, którzy byli już znani i zapisani na listach, ale pamiętajmy, to był Gdańsk, tam była taka masa ludzi, którzy działali, że zanim doszło do nas, tych mniejszych, minął rok, ich albo chciano wyłowić spośród nas, tych, którzy rzeczywiście działają, albo po prostu chciano przeprowadzić taką akcję zastraszającą na zakończenie stanu wojennego. W każdym razie jednorazowo w tym samym momencie aresztowano ponad 250 osób w Gdańsku, działaczy tego takiego, powiedzmy, drugiego lub trzeciego garnituru. I ja wtedy zostałam też aresztowana, przyjechało czterech panów i pan oficer, czterech panów z bronią, przyjechało po jedną kobietę. I przeszukało mieszkanie, nic nie znalazło, ponieważ nie takich rzeczy. Ja się, będąc w opozycji, nauczyłam, że mogli sobie szukać, ile chcieli. Ale wyprowadziło mnie czterech facetów pod bronią, a mój syn miał 5 lat. I on po prostu tak strasznie przeżył to, że przyszli po mamę i ją aresztowali. Ja wróciłam po 2 dniach. Nic mi nie udowodniono. Ja na wszystko miałam szczęście, ponieważ zarzucono mi rzeczy, które mnie zupełnie nie dotyczyły. Przez przypadek, ponieważ byłam córką żeglarza, na chybił trafił, próbowano mi udowodnić, że należałam do organizacji podziemnej żeglarzy. A ja nie należałam do organizacji podziemnej żeglarzy i mogli mi w nos pocałować. Ja na wszystko odpowiadam: nie, nie, nie wiem, nie, 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 no bo nie. I to była prawda. W związku z tym ja mówiłam to tak pięknie i przekonywująco, że po prostu nie było innej możliwości. Ja zostałam wypuszczona. To, że byłam zatrzymana, mieściło się w tych dopuszczalnych podczas komuny 48 godzin aresztowania. Nie trzeba było mieć żadnego świstka, że jest jakiś nakaz aresztowania, przeprowadzania rewizji i tak dalej, to wolno było. To zawsze było wolno w komunie. Te 48 godzin i na tym się ta cała akcja zresztą opierała. Nigdy się nie dowiedziałam, kogo z tej akcji wtedy rzeczywiście aresztowano, czy oni kogoś złapali, czy nie, tego nie wiem. Ale wiemy, że od tego momentu zdarzyły się 2 rzeczy. Po pierwsze, mój syn bardzo ciężko zachorował na bardzo dziwną chorobę, która polegała na bardzo ostrych atakach migreny, tak strasznych, że on płakał z bólu i wymiotował. To było dziecko. Ja poszłam do lekarza i zapytałam: Matko Boska, co ja mam z tym dzieckiem zrobić? On zapytał, co się zdarzyło. Dłuższą chwilę musiałam szukać, bo ja nie wiedziałam. Szukałam, czy ja go czymś złym nakarmiłam, czy dostał coś złego do jedzenia. Długo trwało, zanim ten lekarz i ja doszliśmy do wniosku, że ten przeraźliwy strach tego dziecka, któremu wyprowadzono matkę, 4 facetów pod bronią wyprowadziło matkę do więzienia. To była jedna rzecz i ten doktor, to minęło wiele, wiele czasu, zanim ja się tego dowiedziałam, co z tym należy zrobić. I on mi powiedział: proszę pani, proszę brać to dziecko, jeżeli się uda wyjechać, to niech pani wyjeżdża. To minie jak ręką odjął. Rzeczywiście minęło jak ręką odjął. Jeden aspekt sprawy. A drugi aspekt sprawy był taki, że od tego momentu, kiedy ja zostałam zatrzymana, a potem wypuszczona, byłam śledzona przez trzech facetów, którzy w ogóle się nie ukrywali. Oni stali naprzeciwko naszego domu i patrzyli w nasze okna i w nasze drzwi. Oni się nie ukrywali, bo to nie był sposób, żeby się czegoś dowiedzieć, bo już było wiadomo, że człowiek się w jakiś sposób ode mnie niczego nie dowie, tylko że ja się nie dam wsypać, że tak powiem. Tylko to był sposób zastraszenia. I ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo skuteczny. Ja w pewnym momencie przestałam spać, przestałam sensownie funkcjonować, przestałam mieć jakąkolwiek chęć działania. Ja już chciałam tylko jednego, żeby moje dziecko było zdrowe, żeby oni przestali stać pod moim domem. Mi już było obojętne, czy oni będą stali w ukryciu, czy nie, ale ja nie chciałam patrzeć na to, że oni stoją, patrzą na mnie. Łączyło się to z tym, że przychodzili ludzie, których znałam i mówili: uważaj, bo cię aresztują, uważaj, tym razem ci się nie wywiniesz, uważaj, wsypiemy cię jako donosicielkę. Bo to metod było dużo różnych, żeby zastraszyć człowieka. Ja w pewnym momencie pomyślałam, życie rodzinne przestało mi się układać, życie zawodowe jest byle jakie, życie polityczne w kraju jest wstrętne, życie moje osobiste polityczne jest przeraźliwe, moje dziecko choruje, ja mam wszystkiego dość, ja najchętniej bym wyskoczyła przez okno, ja już nie chcę. I tak się wyjeżdża. Jeżeli jesteś duchem niespokojnym i musisz o coś walczyć, to będziesz walczyć stale i bez przerwy. I to jest jakby jeden aspekt. Ale drugi aspekt jest taki, że jednak mieszkałam w Berlinie Zachodnim, który był oazą, cudowną wyspą wolności. To było niezwykłe miasto, to było miasto, w którym można się było rozwijać, w którym nikt nas nie prześladował, w którym nawet Niemcy, którzy tam mieszkali, byli specjalnego rodzaju Niemcami, bo to nie są Niemcy, to są Berlińczycy. To jest inna kategoria. To jest inny rodzaj ludzi. Oni są alternatywni, oni są posthipisowscy, oni są wolnościowi. To, że Berlin teraz stał się takim miastem hipsterskim, to nas jakby wtedy w ogóle nie dotyczyło. Mieszkaliśmy w pięknym miejscu, gdzie można było robić różne rzeczy dla swoich przyjaciół z podziemia w Polsce. Można było pisać teksty, można było opowiadać różne historie, można było opowiadać o tym, co się dzieje, czego się dowiadywaliśmy na drogach, które sobie ustaliliśmy z różnymi działaczami podziemnymi. Można było opowiadać o tym w wolnej Europie. Myślę, że to było kilka przepięknych lat. Potem przyszedł rok 89. Najpierw były wolne wybory w Polsce, a potem upadł mur. I to była oczywiście kolejna niezwykła rzecz w moim życiu. Po tym, jak się brało udział w tej rewolucji Solidarności, wziąć udział w tym, że pada mur, to było niezwykłe. To było naprawdę niezwykłe. Patrzeć na twoich oczach, padał mur. To było bardzo symboliczne, dlatego że różne rzeczy, które działy się w Polsce, nie miały takiej wymownej symboliki. I ten mur, to, że patrzyliśmy na to na własne oczy, widzieliśmy, jak on pada, jak żołnierze NRD-owscy od strony NRD-owskiej rozwalają ten mur. Jest pełnia księżyca, jest strasznie zimno i oni rozwalają ten mur, robią pierwszą dziurę w murze i wszyscy stoją po tej stronie zachodniej i czekają, aż ta pierwsza dziura w murze zostanie wybita i wszyscy stoją i marzną i ta pełnia księżyca. Jestem człowiekiem symbolicznym, jestem pisarką. Ja myślę, że jak się wzięło udział w czymś takim, jak radość i tańce na ulicy z powodu podpisania porozumień sierpniowych w roku 1980 w Gdańsku, a potem się patrzy, jak w listopadzie 1989 roku pada mur i wiesz, że brałaś udział w obu tych wydarzeniach, widziałaś, brałaś czynny udział w tym, nie na pierwszej linii frontu, ale byłaś w tym, jesteś elementem historii i to tej historii, która dzieje się ku lepszemu. To jest niezwykłe. Ja jestem przekonana, że ja miałam po prostu niezwykłe życie i że dane mi było w miarę moich możliwości wziąć udział w tym, co się zdarzyło w sposób bardzo piękny, bo moim zdaniem to, co jest ważne, to jest to, że za każdym razem ta moja działalność służyła tym ludziom. Ona była służebna, ona była może niewielka. Co z tego, że człowiek coś pisał, albo pisał te matryce, albo roznosił dary, albo przynosił pieniądze ludziom, którzy byli w potrzebie, albo pomagał zmienić miejsce ukrywania się człowiekowi, który się ukrywał. To były małe rzeczy. Ten czynny udział w tym stawaniu się wolnego świata jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaka nam się w życiu może przydarzyć. I mnie się przydarzyła kilkakrotnie. I dlatego myślę, że mogę powiedzieć, że miałam bardzo dobre i spełnione życie.